To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Tym razem porozmawiamy dość nieoczekiwanie na temat tego, jak i czego uczyć dzieci.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Sebastian Ogórek, Wyborcza Bisa. To jest podcast i wideo podcast realizowany razem z EY-em z okazji 20-lecia konkursu Przedsiębiorca Roku EY. A moimi gośćmi są jedni z laureatów tego konkursu, Dawid Leśniakiewicz i Sebastian Langa, giganci programowania. Cześć.
Cześć. Cześć, dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie.
Słuchajcie, to skoro mam tutaj gigantów programowania, to na początek rozwikłajmy największą zagadkę w dzisiejszym świecie, czyli czym się różni programista od informatyka?
No, informatyk to jest zdecydowanie szersze pojęcie niż sam programista, prawda? Ponieważ ogólnie w IT mamy kilka różnych działów, różnych ścieżek kariery i jedną z nich jest programista, ale programista też może być różny. Może czyli być front-end developer, back-end developer.
Jakbym was nazwał informatykami, to byście się obrażali, jak nie wiem, kiedyś stomatologowie mówili, że oni nie są dentystami, oni są stomatologami.
Czyli ja bym się nie obraził.
Ja też bym się nie obraził, ale znamy takich ludzi, którzy na pewno by się obrazili i mówią, że są stricte programistami. Czyli tak naprawdę piszą programy, programują w językach programowania, a nie robią inne rzeczy, które robią informatycy, tak, potocznie zwani. Czyli zajmują się komputerami, bo tak pewnie jest gdzieś w społeczeństwie utarte, że informatyk zajmuje się komputerami.
Wy stworzyliście biznes wokół nauki dzieci i młodzieży właśnie programowania, tak? Czy wy twierdzicie, że te kompetencje zmienią się w ten sposób, że no jeśli nie wszyscy, to większość z tych waszych uczniów będzie w przyszłości nawet niekoniecznie tymi programistami, ale będzie miało takie kompetencje, takie umiejętności, że przydadzą im się w praktycznie każdym zawodzie.
Ja może zdementuję, bo nie tylko wokół programowania, bo nie tylko uczymy programowania, ale właśnie uczymy szeroko rozumianych kompetencji cyfrowych. Uczymy również na przykład jak bezpiecznie korzystać z sieci internet, jak bezpiecznie w ogóle korzystać z nowych technologii. Uczymy też grafiki, czy to wektorowej, czy rastrowej, uczymy grafiki 3D. Uczymy również, mamy taki kurs Młody YouTuber, w którym pokazujemy, jak używać narzędzi, takich jak OBS Studio, jak Audacity, żeby fajnie montować swoje chociażby podcasty.
Więc to jest wideo podcasty.
Albo wideo podcasty, tak? Dlatego to jest, uczymy nie tylko stricte programowania, choć to jest nasz core biznes, ale uczymy też szeroko rozumianych kompetencji cyfrowych. A wracając do pytania, to my uważamy, że programowania powinien uczyć się każdy młody człowiek, ponieważ już teraz widzimy, że nie tylko programiści czy informatycy używają języków programowania, ale również te języki przydają się w wielu różnych zawodach. Na przykład ciężko sobie wyobrazić analityka bez znajomości SQL-a, języka SQL. Dobrą taką praktyką już, dobrym skillem dla marketingowca jest umiejętność tworzenia swoich własnych landing page'y w HTML, w CSS-ie i tak dalej. Podam taki przykład. My robimy wewnętrzne szkolenia dla naszych pracowników z programowania. I po takim szkoleniu jeden z naszych pracowników obsługi klienta, czyli ogólnie rzecz biorąc odpisywanie na maile, odbieranie telefonów, rozwiązywanie różnego rodzaju problemów, napisał prosty skrypt, dzięki któremu, w Pythonie napisał ten prosty skrypt, dzięki któremu po wpisaniu odpowiednich danych generuje mu się szablon maila, dzięki czemu bardzo mocno automatyzuje sobie pracę. Ponieważ programowanie jest po to, żeby pomagać nam. Po to zostało stworzone, żeby nam pomagać, żeby automatyzować naszą pracę. Ja uważam, że dzięki temu każdy będzie pracował w przyszłości efektywniej, ale to nie tylko o pracę chodzi.
Dobra, i wracam do mojego pierwszego pytania, bo moje dziecko, 11 lat, pozdrawiam Tosię, uczy się nie programowania, tylko w szkole ma zajęcia z informatyki i uczy się, jak wygląda myszka, jak wygląda jednostka centralna i tak dalej, i tak dalej. No to nie są kompetencje przyszłości. Wypełniacie tę lukę, które państwo jak gdyby no, woli uczyć tych prostszych rzeczy?
Zdecydowanie wydaje nam się, że tak. I tak naprawdę głównie to był powód, dla którego powstali giganci programowania.
Że czyli, jest informatyka w szkole.
Jest informatyka w szkole, ale nie uczy tak naprawdę programowania i tych kompetencji, które wydaje nam się, że będą kluczowe w przyszłości. Dlatego powstali giganci programowania i tutaj znaleźliśmy naszą niszę, czyli rozwijanie kompetencji cyfrowych, takich rzeczywiście, które będą potrzebne w przyszłości młodym ludziom. Tak?
Pamiętając, co my robiliśmy na informatyce, czyli rysowaliśmy w Paint'cie, graliśmy w CS-a i to chyba każdy robił. My postanowiliśmy to zmienić, tak?
Duke Nuka jeszcze było, co taka gra.
Kojarzymy.
Tak jest, dlatego my postanowiliśmy to zmienić i uczyć faktycznie programowania. Natomiast uczymy również przez zabawę. Dzieciaki i młodzież świetnie się bawią na naszych zajęciach. Mają z tego ogromną satysfakcję, ponieważ granie daje dużą satysfakcję i dużą radość, ale jeszcze większą daje tworzenie swoich gier i dzielenie się tymi grami, na przykład z kolegami, koleżankami, rodzicami.
Wspólna rywalizacja na tych samych grach, tak? Więc młody człowiek tworzy swoją grę i potem rywalizują z kolegami, kto jest lepszy w jego grę.
Okej, teraz do szkół wchodzi pewien zalążek takiego programowania i myślenia technicznego, takiego bardziej kompetencji przyszłości. Mówię tutaj o tych laboratoriach przyszłości, które mają dać możliwość w szkole zakupu specjalistycznego sprzętu do nauki. Patrzycie na to jako ciekawostkę, pewnego rodzaju jaskółkę, która się pojawia, czy taki początek rzeczywistych zmian, które doprowadzą do tego, że rzeczywiście dzieciaki będą uczyły się nie obsługi myszki, tylko tego, co naprawdę ważne.
Ten projekt na pewno jest bardzo wartościowy, bo jest bardzo dużo pieniędzy przeznaczonych na nowy sprzęt. Tylko z naszej perspektywy potrzeba jeszcze dodatkowych szkoleń dla nauczycieli, którzy będą mogli odpowiednio zagospodarować ten sprzęt, żeby ten sprzęt nie leżał gdzieś w magazynie i się kurzył po prostu. Więc według nas to projekt jest bardzo wartościowy, tylko potrzeba jeszcze odpowiednich kroków, żeby to wdrożyć w życie, tak jak
wy.
Tak.
No właśnie, bo chciałem tutaj powiedzieć, że wy macie taką zasadę, że tego programowania uczą tylko programiści, uczą tylko osoby, które mają wiedzę, doświadczenie, a nie nauczyciel po prostu, który raz jest specjalistą od biologii, a za chwilę jest specjalistą od informatyki.
Dokładnie tak. Dla nas najważniejsze jest, żeby osoba, która uczy danego tematu, czy to jest programowanie, czy na przykład grafika, czy druk 3D, żeby była specjalistą w tym, co robi, żeby potrafiła odpowiedzieć na każde pytanie, ale najważniejsze, żeby potrafiła przekazać pasję do tego, co robi. My naszych trenerów tak kierujemy, żeby nie tylko przekazywali suchą wiedzę, ale żeby dzielili się swoimi ciekawostkami ze swojej pracy, ponieważ to są czynni programiści, żeby opowiadali o swojej pracy, bo praca programisty jest niesamowicie ciekawa. To nie jest tak, jak jest przeświadczenie.
Brzmisz trochę jak twórca memów, mówiąc szczerze, bo większość osób jednak nie uważa pracy programistycznej za zbyt ciekawą.
Ale to jest zupełnie nieprawda, ponieważ praca programisty to nie tylko siedzenie przy komputerze w piwnicy, jak to jest w memach, to jest ciągła dyskusja, ciągła optymalizacja różnego rodzaju i ta praca jest bardzo twórcza i bardzo kreatywna.
To tak, szachy kiedyś wydawały się taką nudną grą, aż pojawił się serial
Gambit Królowej.
I nagle się okazało, że szachownic brakuje w sklepach, bo pokazano tę grę jako coś niesamowicie interesującego. Czy tak jak Gambit Królowej pokazuje szachy w niesamowity sposób, tak waszym zadaniem jest pokazywać programowanie na waszych zajęciach właśnie w taki sposób, żeby one były ciekawe dla tych młodych osób?
Zdecydowanie staramy się robić tak, żeby to tak wyglądało. Nasze projekty, które dzieciaki tworzą, opieramy na bardzo ciekawych grach typu Fortnite, Minecraft. To są takie rzeczy, gdzie dzieciaki siedzą w tym świecie tak naprawdę i my dokładamy do tego element programowania. Korzystamy ze specjalnych narzędzi, tak jak już wspomniane przeze mnie Minecraft. Korzystamy z takiej wersji edukacyjnej Minecraft Education Edition, gdzie dzieciaki mogą programować swoje własne bloki, czyli na przykład zrobić piramidę w Minecrafcie, nie muszą jej budować sami, tylko tworzą ją po prostu programując. Mogą zrobić coś takiego jak deszcz kurczaków na przykład i to też jest mega, mega ciekawe, a przy tym uczą się programowania, bo wykorzystują podstawowe pojęcia w programowaniu, czyli zmienne, pętle, instrukcje warunkowe, czyli to wszystko, gdzie potem w takim normalnym programowaniu, pisząc już kod, bo to programowanie jest programowaniem blokowym, takim prostym dla dzieci, gdzie przeciągają sobie zdefiniowane wcześniej bloki kodu, mogą to potem przenieść w ten język taki prawdziwy programowania.
Zaraz mamy koniec roku. Śmiecie twierdzić, że są dzieci, które na koniec roku, jak się by ich pytało, który jest przedmiot twój ulubiony, to by odpowiedziały nie religia, bo nie trzeba chodzić i nie WF, bo trener daje tylko piłkę i mówi grajcie, ale właśnie programowanie?
Na pewno, bo tutaj to jest niesamowicie ciekawe i rozwijające dla dzieciaków. Wracając jeszcze do wcześniejszego twojego pytania, my zdajemy sobie sprawę, że nie każdy z naszych uczniów, absolwentów będzie w przyszłości programistami czy programistkami. Natomiast jesteśmy przekonani, że te kompetencje, które teraz nabędą, przydadzą im się w przyszłości, ale oprócz tych kompetencji programowanie rozwija logiczne myślenie, myślenie kreatywne, rozwija umiejętność pracy w grupach, ponieważ często też projekty tworzymy w większej ilości osób i potem te projekty rozwijamy, a na końcu najprzyjemniejsze, czyli w nie gramy.
Okej. Okay. Mówicie, że trenerów zatrudniacie, nie nauczycieli. To teraz pytanie. Łatwiej jest wam zdobyć ucznia jako klienta, w sensie rodziców jako klientów, czy zatrudnić takiego trenera, który będzie chciał przyjść i pracować
Wydaje u was? Wydaje mi się, że te dwa procesy są w ogóle oddzielne i tak
no
naprawdę...
No tylko wiemy, ile programiści zarabiają i się zastanawiam, czy uczniów i ich rodziców stać po prostu na takie stawki, żeby to się bilansowało. O to pytam, nie?
Jeżeli chodzi o stawki, no to mamy stawki bardzo rynkowe. To znaczy rodzice płacą tyle, ile by również zapłacili w szkołach, gdzie nie uczą sami programiści. Mamy tak, nasz model biznesowy jest tak zoptymalizowany i tak procesy są poukładane, że jesteśmy w stanie osiągnąć też wysoką marżę, mimo że uczą programiści, których bardzo dobrze opłacamy.
Okej, okay, no dobra, ale to jesteście w stanie, no bo wszyscy dzisiaj mówią, że brakuje programistów, że trzeba ich szukać. A wy mówicie, że jesteście w stanie ściągnąć, nie jest to dużym problemem programistów, nie tylko do programowania, ale właśnie
czyli
do...
Nie powiedzieliśmy tak, że to nie jest dużym problemem, okay. Bo generalnie ten nasz cały dział HR, który zajmuje się wyszukiwaniem, rekrutacją, szkoleniem trenerów, bardzo, bardzo dużo pracy w to wkłada, żebyśmy pozyskali odpowiednie osoby i ten proces trwa cały rok. Mimo tego, że zapisy na zajęcia mamy dwa razy w semestrze i dwa razy w semestrze, że tak powiem, przydzielamy trenerów do odpowiednich grup. U nas jest też taka zasada, że jak trener bierze jedną grupę, no to prowadzi ją przez cały semestr, żeby nie było jakiejś tam wymienności trenerów. Więc mamy dwa razy w roku taki proces.
Ale rekrutacja trwa ciągle, tak?
Więc jakby to nie jest tak, że po prostu musimy wiele telefonów wykonać, wiele rozmów odbyć, wiele też takich lekcji próbnych, gdzie trenerzy testują.
Nie każdy nadaje się do nauczania.
Szczególnie
tak?
Nie każdy programista, tak. Prawda? Nadaje się do nauczania dzieciaków. Jednak trzeba mieć taką zdolność,
pasję. No i taką kompetencję, takie, że tak powiem, miękkie, tak? Do przekazywania, do dzielenia się tą pasją. Mamy też takie pewnie jest trochę przeświadczenie, że programiści to jednak zamknięci ludzie. My staramy się troszeczkę przełamać ten pogląd, bo nasi trenerzy są naprawdę otwartymi osobami, które lubią się dzielić się pasją i...
Tak. Taka jeszcze ciekawostka co do trenerów i ich kompetencji miękkich. Działamy również w Hiszpanii i tam nie ma z tym żadnego problemu. Od razu na tych lekcjach, na których byliśmy, od razu widać było po tych trenerach zupełnie inna mentalność, że do tych dzieciaków są bardzo otwarci, zbijają piątki i tak dalej, i tak dalej. Także w różnych krajach mamy różne, można to powiedzieć, wyzwania, ale wszędzie ten proces staramy się tak prowadzić, żeby wszystko było idealnie dopięte.
Tak już zacząłeś ten temat, w ilu krajach dzisiaj działacie?
W tym momencie jesteśmy na 11 rynkach. Teraz trwają już ostatnie rozmowy, żeby wejść na kolejny rynek, do Słowenii. Natomiast w tym momencie jesteśmy właśnie na 11 rynkach razem z Polską.
Tylko, że to jest bardzo różne rynki, bo jesteście, dobrze pamiętam, w Singapurze, Meksyku, w Europie chyba Chorwacja, tak. Hiszpania, sam mówiłeś.
Bośnia
i Hercegowina,
Słowacja.
To jak w biznesie można połączyć tak różne miejsca, różne kultury, różne języki?
Posiadamy dwa takie główne modele biznesowe, jeżeli chodzi o ekspansję zagraniczną. Pierwsze to są placówki własne i nasz back office, który jest w Hiszpanii. Tam mamy kilka osób i kilkunastu trenerów, którzy uczą już w Hiszpanii oraz w krajach hiszpańskojęzycznych. To znaczy udzielamy korepetycji na kraje takie jak Chile i Meksyk. Natomiast pozostałe kraje niehiszpańskojęzyczne, tam rozwijamy się w modelu franczyzowym. Czyli udzielamy franczyzy naszym franczyzobiorcom, którzy dalej szkolą trenerów, którzy dalej pozyskują klientów na danym rynku. Oczywiście wszystko z naszą pomocą i z naszym know-how. Natomiast dzięki temu modelowi możemy szybciej się skalować, szybciej wchodzić na nowe rynki z mniejszym kapitałem, co jest bardzo ważne. I te rynki są tak urozmaicone z tego względu, że my promujemy naszą franczyzę bardzo szeroko. To znaczy są specjalne miejsca, portale franczyzowe, biznesowe, gdzie można reklamować własną franczyzę. No i my to robimy w wielu krajach na całym świecie.
Dobra, to teraz kluczowe pytanie. Czym wy wygrywacie? Bo szkół programowania dla dzieci pewnie jest więcej. To co jest taką kluczową umiejętnością waszą, że udaje się wam skalować ten biznes nie tylko w Polsce, nie tylko poza Warszawą, nie tylko w małych miejscowościach, ale także no, w innych krajach i Bośnia i Hercegowina i Singapur i Meksyk. No, To jest naprawdę fenomen.
Wydaje nam się, że mamy kilka takich czynników, które decydują o tym, że jesteśmy liderem na polskim rynku, no i staramy się być liderem tak naprawdę na świecie. To jest takie nasze marzenie, żeby być największą szkołą programowania na świecie. Po pierwsze to, o czym już troszeczkę rozmawialiśmy, czyli trenerzy, czyli to są osoby, które są stricte programistami, posiadają bogate doświadczenie w programowaniu, potrafią dzielić się pasją. Po drugie, to jest nasz autorski system nauczania, który powstaje tak naprawdę od początku. Jest tworzony przez nas. Mamy teraz już specjalnych ekspertów, którzy tworzą te materiały dla nas. One są oczywiście, przechodzą odpowiednią weryfikację, kilka procesów tej weryfikacji, żeby ten materiał był odpowiedni dla dzieci. Kolejna rzecz to jest to, że mamy własny system LMS i CRM, który jest rozwijany przez nasz wewnętrzny dział programistów.
Ten system pozwala nie tylko efektywnie prowadzić zajęcia przez trenerów, ale również usprawnia wszystkie procesy wewnątrz firmy, u nas, jak również u franczyzobiorców.
Okej, ale takie systemy są w wielu firmach, tak? To każda mniej więcej firma jakiś swój system ma, lepszy, gorszy, ale ma. Ale to, co wy mówicie, że jest kluczem do sukcesu, to jest absolutnie to autorskie podejście, tak? I że bierzecie trenerów, chociaż można byłoby wziąć teoretycznie kogoś tańszego, kto by nauczył się paru fraz i je wypowiadał na tych lekcjach. To jest ten element waszego sukcesu.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz to właśnie są nasze wszystkie materiały edukacyjne, które są już przez lata tak dopracowane, że według nas stoją na zdecydowanie wyższym poziomie niż u naszej konkurencji. No i to są właśnie wszystkie rzeczy dookoła, które robimy i którymi zaskakujemy rodziców, jak i dzieciaki. Czyli zaskakujemy ich tą jakością i tą fajnością naszych zajęć.
Tak, to o tej jakości jeszcze może jedno słowo. Tak jak Dawid powiedziałeś, bo mocno dbamy o jakość zajęć, więc tak naprawdę każdy z trenerów ma kilka takich wewnętrznych kontroli, zanim przejdzie do nauczania. Podczas jeszcze semestru, gdzie uczy, też są te weryfikacje tej jakości, więc bardzo, bardzo mocno stawiamy na to, żeby ludzie, którzy uczą, byli naprawdę ludźmi, którzy powinni uczyć.
A dlaczego nie chcecie uczyć starszych? No bo takiej oferty u was nie ma. Tam jest za duża konkurencja. Czy to jest coś innego, w coś się nie chcecie pakować? Czy no, z czego to wynika?
Dokładnie tak. Kilka lat temu, jak zaczynaliśmy nasz biznes, już te szkoły, te bootcampy dla dorosłych już miały jakąś pozycję ugruntowaną na polskim rynku. My postanowiliśmy wbić się w niszę, czyli w naukę programowania dla dzieci i młodzieży, gdzie wtedy, gdy zaczynaliśmy, zupełnie nie było tego typu firm na naszym rynku. Natomiast rosła świadomość rodziców, że programowanie i nauka kompetencji cyfrowych jest ważna. Dlatego w tym się czujemy mocni, w tym się wyspecjalizowaliśmy i to chcemy kontynuować. Nie chcemy tutaj rywalizować tak naprawdę w zupełnie innej branży, bo tak to można nazwać, niż nauka dzieciaków. Ponieważ nauka dorosłych to jest zupełnie coś innego.
Wy, Dawid i Sebastian, wywodzicie się z Politechniki. Gigantów założyliście razem z dwójką jeszcze kolegów, którzy się już u nas w studio tutaj nie zmieścili.
Jest nas już
i
za dużo.
Pytanie brzmi, czy dużo waszych kolegów ze studiów też założyło firmę? Bo jak sobie myślę Politechnika, no to jest to miejsce, gdzie powinny kwitnąć innowacyjne pomysły na nowe biznesy, wykreowane z tych kompetencji, które tam na tej Politechnice się nauczyło. Jak to z waszej strony wyglądało, Sebastian?
Wydaje mi się, że czy nie znamy takich osób, które założyły te firmy tak naprawdę. Pewnie z grona 100 osób, które uczęszczały z nami na rok, pewnie są jakieś osoby, które założyły te firmy, ale wydaje mi się, że to jest skala bardzo, bardzo mała.
Tak? A dlaczego tak to wygląda? Bo to źle, mówiąc szczerze.
Bardzo źle. To niestety wynika z edukacji, którą mamy na uczelniach wyższych. My jesteśmy z Politechniki Warszawskiej, z najlepszego, mówi się, wydziału technicznego i najlepszej szkoły technicznej w kraju. Natomiast uczelnie wyższe, takie właśnie jak Politechniki, uczą i szkolą bardzo dobrych inżynierów, bardzo
pracowników,
dobrych
pracowników, a nie szefów firm.
Tak jest, ale nie startupowców, nie founderów, nie szefów, nie biznesmenów. Był położony bardzo mały nacisk na tego typu zajęcia w Stanach Zjednoczonych albo w Wielkiej Brytanii, na najlepszych uniwersytetach. Są takie spotkania z founderami, ze startupowcami. Mamy wielu znajomych z takich uczelni i oni byli inspirowani tymi założycielami, prawda, którzy zdobyli jakiś sukces. U nas nie przypominam sobie, żeby było spotkanie na Politechnice. I tak naprawdę...
A was zaproszono na Politechnikę ostatnio, czy nie?
Jeszcze nie byliśmy. Nie zostaliśmy zaproszeni.
Jeszcze nie mieliśmy przyjemności. Tak, no i właśnie przydałyby się takie tego typu historie, prawda? Chętnie poszlibyśmy, opowiedzieli, jak zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w Akademiku Politechniki Warszawskiej, to tam powstał nasz pomysł i tam było nasze pierwsze biuro.
A tak się zastanawiam, waszym zdaniem to jest brak tego ukierunkowania ze względu na system, czy może młodzi ludzie, ja wiem, że to brzmi tak sztampowo, młodzi ludzie wolą stabilizację w korporacji, gdzie pójdą, dostaną dobre pieniądze, za które będą mogli wziąć duży kredyt, spłacać go powoli i żyć sobie taką klasą średnią będąc. Wybieracie inną drogę, w której ryzykujecie, nie wiecie co będzie i tak dalej, i tak dalej.
Wydaje mi się, że trochę ten system edukacji, jeżeli byśmy go zmienili, żebyśmy wprowadzili na uczelniach technicznych troszeczkę więcej takich przedmiotów biznesowych, gdzie ludzie mogliby się troszeczkę zainspirować. Tak jak Dawid powiedziałeś, spotkania z founderami, z osobami, które zrobiły jakieś biznesy, gdzie tych inspiracji można naprawdę czerpać garściami. Myślę, że na pewno by ten proces troszeczkę bardziej...
Tak, młodzi ludzie są ambitni, oni chcą działać. Oni nie chcą siedzieć przy biurku i odbębnić 8 godzin. Jak nawet idą do pracy jako inżynierowie, oni chcą zaistnieć w tej pracy. Chcą robić coś wartościowego, prawda? Nie chcą utrzymywać jakichś systemów.
Oj, socjologowie od pokolenia ZX i kolejnych literek by powiedzieli co innego jednak.
My patrząc po naszych uczniach naszej szkoły, czyli gigantów programowania, widzimy, że to są, że dzieciaki są bardzo ambitne. I wcale nie powiedziałbym, że to jest pokolenie, które nie ma tej ambicji, prawda?
Dobra, a u was skąd się to wzięło, chęć założenia własnego biznesu? Nie mieliście tak, że ktoś z waszej czwórki mówił, kurczę, dostałem się na staż, dają mi tam 5 czy 6 tysięcy złotych na dzień dobry, sorry, ale panowie, róbcie sobie gigantów samemu w tym akademiku, ja przeprowadzam się tam na Mokotów, tam sobie wynajmę teraz mieszkanie.
Na szczęście nie. Od początku byliśmy przedsiębiorczy. Wcześniej, zanim założyliśmy gigantów programowania, mieliśmy swój software house. Razem programowaliśmy, tworzyliśmy strony internetowe, aplikacje.
Czyli ta żyłka przedsiębiorczości była od samego początku, tak?
Dokładnie. I wtedy w pewnym momencie pojawił się taki luźny okres, gdzie nie mieliśmy zleceń. I wtedy również nie stwierdziliśmy, że trudno, rzucamy to. Po prostu postanowiliśmy stworzyć coś własnego. Robiliśmy taką aplikację do restauracji, stworzyliśmy ją nawet, natomiast zabrakło właśnie tej smykałki biznesowej, żeby ją dobrze
zmonetyzować, tak?
Tak, sprzedać. Natomiast aplikacja była mega.
Tak.
Po tym nieudanym pomyśle również nie porzuciliśmy dalszego szukania, postanowiliśmy pójść w edukację młodych ludzi.
To też jeszcze tak z nami było, że tak naprawdę każdy pracował na etacie gdzieś, bo będąc studentem informatyki, mieliśmy taką możliwość, że gdzieś tam po trzecim, czwartym roku mogliśmy już podjąć jakieś staże i tak naprawdę co powiedziałeś, czy nie lepiej było gdzieś pójść pracować. My tak naprawdę pracowaliśmy i gigantów robiliśmy troszeczkę obok. I w końcu potem, jak to już zaczęło tak naprawdę fajnie się napędzać, to stwierdziliśmy, że to jest to i zaczynamy na pełen etat, że tak powiem, rzucamy pracę i angażujemy się w 100% w gigantów programowania.
A jest w Polsce jednak, będę się upierał i dopytywał o to, gdzieś problem poza tym systemem edukacji, że no jednak mamy taki model gospodarki, w której te duże firmy zaczynają przeważać, znaczy w szczególności tej w Warszawie, tak? Założenie swojego biznesu i startupu brzmi sexy, ale umówmy się, że wszyscy to wiążą raczej z ciężką pracą, brakiem urlopu, ryzykiem. No tego kredytu się też nie dostanie na dzień dobry. Nie ma czegoś takiego, że jednak ta droga do korpo jest łatwiejsza?
No to na pewno. Te wszystkie rzeczy, o których powiedziałeś, to nie jest tak, że one nie są prawdą, ponieważ prowadzenie swojego startupu, swojego biznesu, szczególnie na początku, wiąże się z wieloma właśnie przeciwnościami, mankamentami. Natomiast patrząc na naszych różnych znajomych, dostaliśmy nie tak dawno nagrodę 30 przed 30 Forbesa i wśród tej 30 jest bardzo wielu przedsiębiorców, przede wszystkim są to przedsiębiorcy, którzy dalej znajdują jakąś swoją niszę na rynku i nadal mogą się rozwijać pomimo tych wszystkich wielkich korporacji, które są. Zawsze istnieje szansa, luka na rynku, gdzie można wejść z produktem albo ulepszyć jakoś produkt nawet tych gigantów, nie gigantów programowania, tylko gigantów biznesu i ten produkt ulepszyć i super się rozwijać.
A dzisiaj już was pytają i właśnie traktują jako takich gigantów nie programowania, tylko gigantów biznesu. Już podpytują, piszą do was, nie wiem, na LinkedInie ludzie i pytają, jaką książkę biznesową im polecisz albo czym się kierować i tak dalej, i tak dalej. Już jesteście tak traktowani?
Po konkursie Przedsiębiorca Roku trochę bardziej, można powiedzieć. Kilkukrotnie już właśnie zostaliśmy nagradzani innymi nagrodami albo zapraszali nas w gronie, żebyśmy znaleźli się w gronie ekspertów, wypowiadając się na tematy szczególnie biznesowe. Natomiast my się jeszcze tak nie czujemy. My się czujemy startupowcami, rozwijamy swój własny startup, mając też do czynienia tutaj z elitą, z EY-a Przedsiębiorcy Roku, z laureatami, finalistami i jury, no to jednak czujemy się jeszcze
widzimy,
bardzo
gdzie jeszcze jest nasze miejsce w tym całym szeregu, że
dobra,
tak
to jeszcze pytanie, a gdzie wy się nauczyliście? Mówiliście o tej aplikacji, która miała zarządzać restauracjami. To była wasza nauka i że tak powiem, trzeba było się wywrócić, żeby się nauczyć? Czy to było tak, że poszliście na jakieś kursy jednak związane właśnie z przedsiębiorczością, zakładaniem firmy, zarządzaniem i tak dalej?
Tak naprawdę jesteśmy samoukami tych wszystkich procesów, które dzieją się w naszej firmie. Sami się uczymy, popełniamy, można powiedzieć, co chwilę jakieś błędy mniejsze bądź większe, ale tak naprawdę sami się uczymy tego wszystkiego na własnych błędach. I
najważniejsze jest, żeby drugi raz nie popełnić tego samego błędu. Tak? I my tak właśnie działamy. Każdy z nas jest, z naszej czwórki founderów jest programistą z wykształcenia. Natomiast podzieliliśmy się zadaniami w firmie i w ten sposób każdy z nas w swojej działce się doszkala.
Czyli jeden marketing, drugi tak zarządzanie, jest. Trzeci tam księgowość bliżej, no, znaczy, finansów i tak dalej.
Każdy musi zarządzać, natomiast właśnie, tak jak tutaj powiedziałeś, ktoś jest od marketingu, ktoś jest od HR-ów, ktoś inny od finansów i tak się uzupełniamy, szkolimy i tak to u nas wygląda. Natomiast bardzo mocno wspieramy się oczywiście naszymi pracownikami, bez których na pewno nie osiągnęlibyśmy tego, gdzie w tym momencie jesteśmy.
Okej, wielkie dzięki za rozmowę. Skromni Dawid Leśniakiewicz i Sebastian Langa, którzy cały czas czekają na zaproszenie na swoją alma mater, tak? Tak, dzięki tak wielkie jest. Za rozmowę.
Dzięki.
Sebastian Górek, to był podcast 8.10. Dzięki wielkie.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.